Dzień dobry Państwu. Witamy na konferencji prasowej premiera Donalda Tuska. Panie premierze, bardzo proszę.
Witam serdecznie. Jesteśmy po kolejnej odsłonie sejmowej. Wciąż trwa pierwsze posiedzenie Sejmu. Domyślam się, że nie tylko polska opinia publiczna, ale także Państwo czekają na rozstrzygnięcia dotyczące przyszłego rządu. Od razu z góry uprzedzam, niczego nowego Państwu w tej kwestii nie powiem. Widzimy cały czas jakby konsekwencje decyzji pana prezydenta Dudy, który powierzył misję tworzenia nowego rządu panu Morawieckiemu. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują jednoznacznie, że pan Mateusz Morawiecki nie ma żadnej możliwości skompletowania większości w parlamencie. Mówiliśmy o tym, ja chcę być tu bardzo powściągliwy, niepotrzebne są żadne emocje, ale mówiliśmy o tym, że szkoda każdego dnia. Także dzisiaj na sali sejmowej pojawiły się głosy dotyczące choćby dramatycznej sytuacji na naszej wschodniej granicy. Tym razem mówiliśmy, czy słuchaliśmy informacji na przejściach granicznych, kilometrowe kolejki tirów. To jest tylko jeden z dość drastycznych przykładów na to, że jeszcze wiele, wiele dni będziemy mieli rząd, który nie jest rządem, premiera, który nie jest premierem. Będziemy obserwowali misję, która nie jest żadną misją, tylko próbą zarobienia jeszcze w sensie dosłownym pieniędzy i zarobienia trochę czasu, żeby PiS mógł się według mniemania prezesa Kaczyńskiego i jego współpracowników, żeby PiS mógł się bezpiecznie ewakuować na bogato wyposażone w państwowe pieniądze pozycje. My wszystko to monitorujemy. Nie o wszystkim Państwa codziennie informujemy, bo jest to cała lawina zdarzeń, ale nie ma żadnych wątpliwości, że ta decyzja, te próby tworzenia rządu przez pana Morawieckiego będą kosztowały Polskę i polskie rodziny dużo nerwów, bardzo dużo pieniędzy, sporo zmarnowanego czasu. Widać gołym okiem dzisiaj, że ten rząd nawet nie podejmuje najmniejszej próby rozwiązywania problemów, które każdego dnia się dzieją. To przecież nie jest tylko kwestia protestu polskich przewoźników. To jest sytuacja, no choćby pierwsza z brzegu, Rafako na Śląsku. Państwo może pamiętacie, byłem tam i liczyliśmy na to, że problem zostanie rozwiązany, a ten problem narastał i narastał. Słyszymy alarmistyczne głosy ze Śląska. Tam na Śląsku też czekają na skoncentrowaną taką władzę, która zajmie się problemami Śląska, przemysłu śląskiego, na to zapowiedziane przez nas i ja do tego doprowadzę Ministerstwo Przemysłu z siedzibą w Katowicach. Ale my nie możemy tego czasu marnować tak, jak marnuje go Morawiecki czy PiS. I dlatego chciałem Państwa poinformować, że przygotowaliśmy projekty uchwał i ustaw, które będziemy chcieli procedować jutro i na kolejnej części tego pierwszego posiedzenia, więc za tydzień i w najbliższych tygodniach. Po pierwsze, już jutro będziemy prawie dokładnie w pierwszą rocznicę tej inicjatywy będziemy finalizowali obywatelską inicjatywę przywrócenia finansowania procedury in vitro. Ja jestem bardzo szczęśliwy. Dokładnie 18 listopada zeszłego roku miałem okazję wspólnie z inicjatorką tej obywatelskiej ustawy, panią premier Ewą Kopacz, z panią Małgorzatą Rozenek, która zaangażowała się jako społeczna liderka tego projektu, z panią dzisiejszą marszałek Moniką Wielichowską, Barbarą Nowacką, panią poseł Agą Pomaską i przede wszystkim organizacjami pozarządowymi, tymi nadziejami, tymi marzeniami na co dzień się zajmują. Rok temu podjęliśmy ten wysiłek wspólnie z tysiącami Polek i Polaków. Zebraliśmy 500 000 podpisów pod tym projektem i jutro rozpocznie się finałowa rozgrywka o te nadzieje i marzenia o swoich własnych dzieciach dla wielu, wielu polskich rodzin. Jestem z tego powodu bardzo dumny i chcę też podkreślić, że ustawa o finansowaniu in vitro jest wspólnym przedsięwzięciem całej przyszłej koalicji rządzącej, tej tak zwanej koalicji demokratycznej. Chyba żaden z politycznych projektów nie zyskał tak jednoznacznej, tak entuzjastycznej, takiej wspólnej i akcji, i intencji, żeby jak najszybciej tę ustawę przeprowadzić, tak żeby Polki i Polacy mogli odzyskać tę nadzieję na szansę na rodzicielstwo, na macierzyństwo, na ojcostwo. Rzecz rzeczywiście bardzo ważna. Złożymy także pierwsze projekty uchwał o powołaniu komisji śledczych. Zapowiadałem w czasie kampanii, że chcemy w tych czterech krokach naprawiać Polskę po rządach PiS-u. I że tym pierwszym krokiem musi być rozliczenie. Tym drugim zadośćuczynienie krzywd. I dlatego chcemy ten czas, zanim powstanie rząd, wykorzystać już do przygotowania rozliczenia tych złych rzeczy, które ciągle się dzieją, bo to jest też takie koszmarne, że mimo świadomości już wszystkich chyba w Polsce o skali marnotrawstwa, nadużywania władzy, nadużywania pieniędzy publicznych, a czasami zwykłej kradzieży, że oni mimo wszystko nadal to robią. Mam nadzieję, że złożenie wniosków o powołanie komisji śledczych być może otrzeźwi przynajmniej niektórych polityków PiS-u i będzie też również takim wielkim znakiem ostrzegawczym. Nie róbcie tego, bo przyjdzie tak czy inaczej już za chwilę osądzenie tego, co robicie i kara za to, co robicie. Najprawdopodobniej jestem po wstępnych rozmowach z panem marszałkiem. Oczywiście to będzie przede wszystkim jego decyzja, jeśli chodzi o timing, o kolejność. Więc niewykluczone, że już w przyszły wtorek powołana zostanie komisja śledcza do tak zwanych wyborów kopertowych. Pozwolicie państwo, że nie będę czytał tekstów. Wszystkie te projekty uchwał i ustaw są w tej granatowej teczce. Kiedyś była niebieska teczuszka, chyba pani premier Szydło, jeśli dobrze pamiętam. W tej granatowej teczce mam projekty między innymi uchwał dotyczących komisji śledczych. Ale jestem przekonany, że do końca roku prace rozpoczną także kolejne dwie komisje śledcze badające tak zwaną aferę wizową. To też jest ważne również zapobiegawczo, bo chcielibyśmy i ta komisja śledcza ma nie tylko ujawnić skalę i charakter nadużyć, ale będzie także pomocą dla tych, którzy będą chcieli naprawić polski system wydawania wiz i pozwolą nam wszystkim skutecznie chronić granice, polskie terytorium przed zalewem, przed korupcją w tej kwestii, ale także przed niekontrolowaną falą migracyjną. Nie muszę nikogo przekonywać, jak pilna to sprawa. Trzecia komisja śledcza, która projekt uchwały w sprawie powołania także złożymy, to jest komisja do wyjaśnienia spraw, no nazwijmy umownie Pegasusa, ale chodzi nie tylko o to jedno narzędzie inwigilacji, kontroli obywateli, w tym opozycji. Chodzi o ten no, cały zestaw działań, co do których no, już od wielu miesięcy przecież wszyscy wiemy, że były i niemoralne, i nielegalne. Nie chcę tutaj wyprzedzać komisji śledczej, ale no, te straty właśnie moralne, polityczne, też reputacyjne dla Polski były ewidentne. I mam nadzieję, że ta komisja śledcza będzie także wielkim ostrzeżeniem dla wszystkich bez wyjątku, którym kiedykolwiek w głowie zaświta pomysł, żeby wykorzystywać państwo przeciwko obywatelom i przeciwko opozycji. Mam nadzieję, że dzięki tej komisji śledczej nigdy tego typu zdarzenia już nie będą miały miejsca. Przygotowaliśmy także projekt ustawy, która no już raz chyba odbiła się tutaj od ścian i wzbudziła trochę popłochu czy niepokoju w niektórych poselskich sercach i duszach. Ona chyba zyskała wtedy nazwę taką zwyczajową czyste ręce. Nie lubię jakichś przesadnie pompatycznych terminów określeń, ale tutaj ona chyba rzeczywiście ten termin czyste ręce chyba dość dobrze opisuje ten projekt. Chodzi o obowiązek ujawniania majątków współmałżonków, ludzi władzy, szeroko pojętych, to szeroko pojęta kategoria ludzie władzy. Oczywiście premier, ministrowie, posłanki, posłowie, senatorki, senatorowie, a także władze wykonawcze w samorządzie terytorialnym. Jestem przekonany, że przetnie to spekulacje i tak naprawdę jest w interesie wszystkich polityków, o których generalnie, sami państwo to wiecie, nie tylko w Polsce myśli się, że za dużo zarabiają albo nie wiadomo skąd mają pieniądze. I to jest chyba dobry moment, żebyśmy sobie powiedzieli tutaj uczciwie w tej Izbie, że w interesie też właśnie reputacji klasy politycznej jest to, abyśmy jak najszybciej przyjęli tę ustawę, zgodnie z którą każda posłanka, każdy poseł, senatorka, senator, minister, premier, prezydent miasta, burmistrzyni będą ujawniali także majątki swoich współmałżonków. Mam nadzieję, że tutaj będzie można liczyć na solidarność wszystkich ugrupowań, bo to jest obiektywnie w interesie jakby całej klasy politycznej, żeby te spekulacje wreszcie przestały funkcjonować. Będziemy także robili porządek z komisją zwaną kiedyś Lex Tusk. Odwołamy skład tej komisji na najbliższym posiedzeniu, we wtorek na kolejnej części pierwszego posiedzenia Sejmu i później zastanowimy się nad przyszłością prac tej komisji. Ona w sposób jawny naruszała prawa konstytucyjne, była przedmiotem w jakimś sensie emocji, krytyki zarówno w Polsce. Pamiętacie, 500 000 ludzi wyszło między innymi dlatego na ulicę, bo ten chory pomysł, kiedy ten chory pomysł stał się faktem, w jaki sposób eliminować konkurencję polityczną poprzez tego typu gry i zabawy. Dlaczego nie likwidujemy komisji? Bo to by wymagało ustawy. Obawiam się i podejrzewam, że państwo podzielacie moją opinię, że w kilku sprawach, także w tej, nie możemy chyba liczyć za bardzo na gorliwą i sympatyczną współpracę pana prezydenta. W związku z tym będziemy podejmowali decyzję, która jest w kompetencji tej Izby, a więc przy pomocy uchwały odwołamy skład tej komisji. Także w tej teczce są projekty ustaw, które złożymy i które dotyczą już takich też codziennych problemów polskich rodzin, Polek, Polaków. Legalna aborcja do 12 tygodnia. Pigułka dzień po. To są nazwy, których nie muszę tłumaczyć. Po zasięgnięciu opinii posłanek, głównie posłanek, ale także posłów Koalicji Obywatelskiej otrzymałem bardzo wyraźne sygnały, że w tej kwestii środowiska zaangażowane w obronę praw kobiet, organizacje pozarządowe bardzo chciałyby doprowadzić do szybkich, publicznych, otwartych konsultacji z ich udziałem na temat tych projektów. Niektóre, jak wiecie, są już złożone i wydaje się to ze wszechmiar słuszne. Nasze projekty są gotowe, ale będziemy chcieli publicznie przy otwartej kurtynie z obecnością także mediów dyskutować ze środowiskami społecznymi, pozarządowymi o optymalnym kształcie tych ustaw dotyczących praw kobiet, zdrowia kobiet, bo nie tylko tutaj o prawie do legalnej aborcji do 12 tygodnia mówimy. Ja to też traktuję jako osobiste, niełatwe przecież, państwo znacie, też no, ci, którzy się tym interesowali, moją drogę i sposób myślenia o tych sprawach, ale bardzo mi też osobiście zależy na tym, żeby z tego zobowiązania wywiązać się możliwie szybko i z możliwie szeroką aprobatą społeczną, akceptacją społeczną. Może pani dyrektor mi pomoże, albo pan poseł, czy ja pominąłem? Tak, to jest mniej więcej zawartość tej teczki, ale oczywiście ze 100 konkretów będziemy starali się zrealizować tak jak obiecaliśmy, całą setkę w 100 dni. Jak zauważyliście, będą potrzebne korekty, no bo szukamy wspólnych przedsięwzięć z całą przyszłą koalicją rządzącą. Ale po tych rozmowach mogę tylko potwierdzić, ten przyszły rząd, mam nadzieję, że dokładnie za 3 tygodnie, tak jak pan prezydent obiecał, po zakończeniu misji pana Morawieckiego, czyli 11-12 grudnia, będziemy mogli już oficjalnie działać jako rząd, a nie jako grupa ludzi dobrej woli, która już w tej chwili się przygotowuje do tego przedsięwzięcia. Cała ta konstrukcja rządu jest gotowa. Rozmawiamy o szczegółach, ale już na poziomie odpowiedzialności tej, na niższych szczeblach odpowiedzialności i no, mogę z satysfakcją powiedzieć, że przygniatająca większość spraw, które zawarte były w 100 konkretach, one znajdują jakąś formę, jeśli nie 1:1, jakąś formę przypominającą nasze zobowiązania w uzgodnieniu z innymi partnerami. Chcemy się nawzajem szanować, szanujemy się tak bezdyskusyjnie. Mówię tutaj o partiach, które wchodzą w skład przyszłej koalicji rządowej i dlatego pewne korekty, pewne kompromisy będą konieczne. Ale ja będę bardzo zdeterminowany, żeby maksimum z tego, co przyrzekaliśmy Polakom, możliwie szybko zrealizować. I ostatnia informacja to jest ta z Brukseli. Ja mogę tylko potwierdzić, niektórzy z Państwa, którzy mi dokuczali, kiedy mówiłem, że dzień po wygranych wyborach odblokuje te pieniądze. Gdybyśmy od pierwszych dni mieli możliwość funkcjonowania jako polski rząd, sprawa byłaby załatwiona. Ale jak pamiętacie, pojechałem do Brukseli i tłumaczyłem, na czym polega zmiana w Polsce. I że tak naprawdę jednym z powodów, dla których Polacy wybrali Koalicję Obywatelską, Polskę 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewicę, to była ta jednoznaczna, absolutnie tak bezdyskusyjnie jednoznaczna i wspólna postawa tych czterech partii w kwestii praworządności. I w Europie nikt nie ma wątpliwości, że nowy rząd i ta nowa większość parlamentarna zrobi wszystko, żeby praworządność wróciła do Polski. I nie chodzi tu tylko o pieniądze. Dużo ważniejsza jest istota sprawy. I ja się nie dziwię, że my staliśmy się od pierwszych godzin bardzo wiarygodnym partnerem. Czy to jest Waszyngton, Stany Zjednoczone, czy Unia Europejska. Wszyscy tam dokładnie wiedzą, że my jesteśmy gwarancją przywrócenia rządów prawa w Polsce. I dlatego nie będę tłumaczył tutaj zawiłości tego kalendarza europejskiego, ale było bardzo ważne, żeby już teraz pojawiła się pozytywna rekomendacja Komisji Europejskiej na rzecz wypłaty części środków dla Polski, ponieważ 8 grudnia pierwsze decyzje podejmie, znaczy to pierwsze decyzje dotyczące Polski, ale to jest ostatni termin, żeby nie zmarnować żadnych pieniędzy, ECOFIN, czyli czyli ministrowie finansów Unii Europejskiej. I jestem głęboko przekonany, że po pozytywnej rekomendacji Komisji Europejskiej, po tym jak nam wszyscy w Europie uwierzyli, że Polska znowu stanie się lada moment praworządnym państwem i że nasze intencje są tu oczywiste, że odblokowanie tych pieniędzy stanie się faktem, znaczy, że one już popłyną do kraju. Więc no, jak się Państwo domyślacie, i tu naprawdę nie chodzi o moją osobistą satysfakcję, ale będę bardzo, bardzo szczęśliwy, jeśli będę mógł przed Wigilią powiedzieć pełnym głosem, że mamy bardzo fajny, poważny prezent pod choinkę dla wszystkich w Polsce, czyli te dziesiątki miliardów euro, które już dawno powinny w Polsce pracować dla nas wszystkich. To jest coś więcej niż nadzieja, jestem prawie pewien, że to uda nam się osiągnąć.
Bardzo dziękujemy i widzę, że są liczne pytania, także bardzo proszę.
Dzień dobry, panie premierze. Klaudiusz Slezak, Radio Nowy Świat. O dwie krótkie sprawy chciałbym zapytać. Pierwsza dotyczy propozycji zmiany traktatów Unii Europejskiej. Jakie jest pana stanowisko w tej sprawie? Z jakim stanowiskiem pan pojedzie jako premier w grudniu? Czy będzie pan je jakoś przedstawiał? A druga sprawa, pan powiedział o 100 konkretach. W 100 konkretach jest lista osób, które mają stanąć przed Trybunałem Stanu. Członkowie już wybrani przed chwilą. Kiedy wnioski o postawienie przed Trybunałem? Dziękuję.
W sprawie Trybunału Stanu, od tego zacznę, bo jest to prostsze. Trochę głosów nam zabrakło, żebym mógł dzisiaj odpowiedzialnie powiedzieć, że podejmiemy decyzję, że staną przed Trybunałem Stanu. Mówię o ilości mandatów w Sejmie. Jeśli posłanki i posłowie z Prawa i Sprawiedliwości, adekwatnie do nazwy tego ugrupowania, chcieliby się przynajmniej w części przyłączyć do wniosków o Trybunał Stanu dla ministrów czy byłych ministrów, to wystarczyłoby głosów na postawienie przed Trybunałem Stanu. W tej chwili dysponujemy większością głosów wystarczającą, aby postawić przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego. Analizujemy te kwestie, bo chcemy w sposób odpowiedzialny używać tego bardzo poważnego narzędzia dyscyplinującego i zmuszającego do odpowiedzialności politycznej, czasami w konsekwencji też karnej. Polityków i funkcjonariuszy najwyższego szczebla. Ale tak jak powiedziałem, jestem realistą. Dzisiaj dawna opozycja, a dzisiaj powoli rodząca się koalicja rządząca, ta koalicja demokratyczna, musiałaby liczyć na głosy także dawnej rządzących, znaczy PiS-u, żeby skutecznie stawiać przed Trybunałem Stanu ministrów. Ale chcę państwa uspokoić. Tych państwa, którzy bardzo liczyli na i liczą na to, że słowa o rozliczaniu władzy nie były tylko wyborczym frazesem. Będziemy i kompletujemy w tej chwili narzędzia, które są niezbędne i wiemy, jak je skutecznie wykorzystać, jak ich skutecznie użyć, aby doprowadzić do ujawnienia całej prawdy o nadużyciach i do pociągnięcia do odpowiedzialności politycznej i tam, gdzie to będzie zasadne, do odpowiedzialności karnej najwyższych urzędników państwowych, którzy za czasów rządu PiS-u dopuścili się nadużyć czy zwykłej kradzieży, czy nadużyć władzy finansowych. I ten plan mamy przygotowany detalicznie. On jest związany przede wszystkim z objęciem przez tych, którzy wybory wygrali dzięki wyborcom tej odpowiedzialności rządowej, władzy. Więc proszę spodziewać się już w pierwszych dniach urzędowania nowego rządu. Powiedziałem już przed chwilą, że wiele na to wskazuje, że dokładnie za 3 tygodnie ta praca powinna ruszyć i będziemy bardzo konsekwentnie przy pomocy prokuratury, przy pomocy komisji śledczych, kontroli, audytu przygotowanego dla każdego resortu. Będziemy każdego dnia informowali opinię publiczną o postępujących badaniach, audytach i śledztwach wtedy, kiedy już do śledztwa będziemy gotowi.
Okay, a traktaty?
Moje stanowisko i na szczęście to stanowisko podzielają także eurodeputowani z Europejskiej Partii Ludowej, której kiedyś byłem szefem, jak państwo wiecie, tak, z Weberem jako szefem w tej chwili tej partii. Więc stanowisko jest tutaj jasne. Nigdy nie ma pewności co do dyscypliny w Europarlamencie. Często zdarzają się jakieś indywidualne wyskoki, ale na pewno wszyscy polscy eurodeputowani, którzy pracują ze mną, będą głosowali przeciwko przyjęciu tego raportu z tymi poprawkami. I to nie dlatego, żebyśmy byli przeciwni postępującej integracji europejskiej, ale część z tych uwag i propozycji, a także tempo. Ja przed tym przestrzegałem jeszcze, jak byłem szefem Rady Europejskiej, że Europa wymaga naprawy w wielu miejscach, ale najgłupszą metodą będzie takie brnięcie w ten taki naiwny bardzo entuzjazm integracyjny. Pamiętamy Brexit. Jednym z powodów, dla których Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, był ten właśnie naiwny, a czasami nieznośny euroentuzjazm, który przekształcał się w pewne projekty zmieniające charakter Unii Europejskiej. My mamy bardzo dużo do zrobienia u nas w kraju, żeby integracja była pełniejsza, ale z całą pewnością te pomysły, te projekty, które zostały przygotowane przez Parlament Europejski, a konkretnie Komisję, one nie odpowiadają moim zdaniem duchowi czasu i realnym potrzebom Unii Europejskiej. Unia Europejska potrzebuje wspólnego działania w bardzo wielu wymiarach. Kiedy proponowałem Unię Energetyczną lata temu, to wtedy jakoś nie było chętnych do współpracy w Europie. Dzisiaj wszyscy rozumieją, że na przykład wspólne zakupy gazu to była metoda, żeby ograniczyć wpływ rosyjskiego gazu na naszą gospodarkę. Nie chcę Państwa tu zanudzać, ale ja oczywiście nie wiem, jaki będzie wynik głosowania w parlamencie, ale jeśli zostanę premierem, to będę tutaj też bardzo stanowczy i coś mi mówi w środku, powiem szczerze, nie chcę, żeby to zabrzmiało nieskromnie, ale mam wrażenie, że będą się liczyć z głosem Polski i moim głosem w tej kwestii, także w Radzie Europejskiej. Chcę także wszystkich uspokoić. My na razie mamy do czynienia z taką polityczną raczej publicystyką niż aktami politycznymi. Nawet jeśli ten raport zyska akceptację większości Parlamentu Europejskiego, to to jest opinia. Opinia, która może, ale nie musi być wstępem do dalszych prac. Jak Państwo pamiętacie, tych hamulców bardzo mocnych jest bardzo dużo w Unii Europejskiej i każdy w swojej stolicy ma hamulec zasadniczy. Nie będzie żadnej zmiany w traktatach europejskich bez akceptacji każdego państwa członkowskiego z osobna, bez akceptacji jednomyślnej Rady Europejskiej. I ja na przykład nie wykluczam, ponieważ wiadomo, rządy się zmieniają. O ile akceptacja wśród Polaków dla Unii Europejskiej jest stała i na wysokim poziomie, o tyle w zależności od wyborów, wyniku wyborów, różne ekipy rządzące mają różny stosunek do Unii Europejskiej. Ja nie wykluczałbym, że gdyby za, nie wiem, 3 lata, 5 lat, bo to taki horyzont czasowy, gdyby doszło do zmian traktatowych i wymagałoby to akceptacji, to być może akurat tego typu rzecz nadawałaby się do referendum. Żeby akurat nie dana większość w parlamencie o tym decydowała, bo wszystko, co dotyczy suwerenności, moim zdaniem mogłoby być spokojnie rozstrzygane w drodze referendum. Niezależnie od retoryki PiS-u, ona jest antyeuropejska ostatnio z definicji i ja bym się na waszym miejscu nie przejmował tymi pochukiwaniami i okrzykami, bo same procedury dla nas, dla Polski są bezpieczne. I ja dzisiaj na polskiej scenie politycznej widzę raczej grupę ludzi rozsądnych, niezależnie od tego, z jakiej są partii, ważących bardzo argumenty za i przeciw i na pewno, no, mogę mówić za siebie przede wszystkim, nikt z nas nie da się wkręcić w jakieś jakiekolwiek decyzje, manewry, procesy, które by ograniczały polską niezależność, suwerenność i polskie interesy. To w ogóle nie wchodzi w rachubę i proszę być absolutnie spokojnym. Natomiast to, co i tu jestem przekonany, że będziemy tysiąckrotnie bardziej skuteczni. Bo tak naprawdę dyskusja o tym, czy będą zmienione traktaty i czy Unia stanie się super państwem, to tak naprawdę jest, wiecie, takie trochę polityczne bajdurzenie. Prawdziwym dylematem dzisiaj Polski, co pokazały choćby no kwestia pieniędzy KPO i funduszy europejskich, jest to, czy Polska się ustawi plecami czy bokiem do Unii Europejskiej, czy stanie się, tak jak była przez chwilę, znowu pierwszorzędnym graczem. Chcę Państwu powiedzieć, i to nie są puste słowa, my dzisiaj mamy szansę, ja na pewno, jeśli będzie mi to dane, tę szansę wykorzystam. Polska może być państwem wiodącym w Unii Europejskiej w wielu sprawach. I Unia Europejska, jeśli się będzie zmieniała, to nie pod dyktando Niemców, Francuzów czy ten, ale zgodnie z naszymi interesami. I mamy to prawie w ręku. I pod jednym warunkiem, że chcemy współgrać z naszymi partnerami, a nie obrażać ich i obrażać się na nich i rezygnować z aktywnej polityki europejskiej. Tutaj ta przestrzeń jest kapitalna dla nas dzisiaj z różnych względów. I bardzo dużo wygramy, mogę Wam to obiecać.
Dziękuję.
Dzień dobry, Łukasz Kisław, Fakty TVN. Jeszcze w tym temacie tylko chciałem dopytać. Czy widzi Pan sens tej unijnej uchwały zaproponowanej przez PiS? Czy widzi pan zagrożenia wskazane przez PiS w tej uchwale i czy dostrzega pan może jakikolwiek inny cel procedowania, forsowania tej uchwały?
Ja nie mam wątpliwości, ale to przecież nie jest kwestia mojej opinii. Sami to widzieliście, choćby w tej kampanii, ale w ogóle w ostatnich, jeśli nie latach, to na pewno ostatnich kilkunastu miesiącach. PiS pierw dlatego, że konkurował z Konfederacją o głosy wyborców, ale też dlatego, że tam jest bardzo dużo autentycznych eurosceptyków, żeby użyć delikatnego bardzo sformułowania. Więc ja nie wierzę w ich czyste intencje. Nie dlatego, że... Znaczy, w rzadko której sprawie mają czyste intencje. Ale w sprawie europejskiej na pewno mowy o tym nie ma. Więc chcą grać na tym sentymencie, że i resentymencie równocześnie i tej tezie, że Unia Europejska jest zagrożeniem dla polskiej suwerenności. Słuchajcie, wy nawet nie chcę tutaj podważać waszych kompetencji czy wiedzy, ale no z różnych względów do mnie dociera chyba pewnie więcej sygnałów niż do was. Jakie to jest niezrozumiałe i dewastujące naszą pozycję na świecie. Te niebezpieczne, bardzo polityczne brednie prezentowane przez Kaczyńskiego i PiS, że głównym zagrożeniem dla Polski mamy wojnę, mamy Rosję atakującą Ukrainę, mamy wojnę w Izraelu, mamy Chiny coraz bardziej agresywne, mamy Iran, który się włącza do agresywnie i wojennie w politykę. Mamy za chwilę bardzo hazardowe, powiedziałbym, wybory w Stanach Zjednoczonych. Wiele rzeczy może się nagle zmienić na naszą niekorzyść. My to wszystko wiemy. I ci goście z PiS-u od wielu, wielu miesięcy, każdego dnia wmawiają Polakom, że głównym zagrożeniem dla polskiej suwerenności i dla Polaków jest Unia Europejska, Niemcy, Francja, Bruksela, Zachód jako taki. Słuchajcie, to jest aberracja, ale ona jest też bardzo niebezpieczna. To jest i polityczne szaleństwo, i polityczny grzech śmiertelny. Każdy, kto dzisiaj w dobie obecnej widzi wrogów w Belgach, Francuzach, Niemcach czy Hiszpanach, a milczy jak zaklęty, jeśli chodzi o realnych przeciwników i realne kłopoty, ten naraża naszą suwerenność na serio. Nie uchwałami, nie gadaniną w Sejmie, tylko na serio. I dlatego jest tak ważne, żeby nie wpadać w ich pułapki, bo PiS lubi zastawiać także na państwa pułapki. Suwerenności nie zdobywa się setkami uchwał pisowskich manipulatorów w Sejmie. Suwerenność buduje się codziennym wysiłkiem, dobrym rozpoznaniem, kto jest wrogiem, kto przeciwnikiem, rozwojem gospodarczym, mądrą polityką zagraniczną. To są filary suwerenności, a nie pokrzykiwanie i pohukiwanie ludzi, którzy w oczach mają coś coraz bardziej dziwnego.
Dzień dobry, Maciej Kluczka, Radio Tok FM. Panie premierze, pan mówił, że ustawa w sprawie legalizacji aborcji do 12 tygodnia ciąży będzie złożona. To zależy oczywiście od układu danego dnia w Sejmie, ilu posłów będzie, ale nie wszyscy z trzeciej drogi muszą zagłosować, żeby to przeszło, ale jednak część tak. Czy będzie pan rozmawiać z ludźmi PSL-u i Polski 2050, żeby tych bardziej liberalnych posłów mieć pewnych? I drugie krótkie pytanie, też z konferencji prasowej powiedział pan, że skład rządu jest gotowy. Czy w takim razie i Ministerstwo Zdrowia, i Ministerstwo Edukacji też już jest ustalone, bo o to najwięcej było dyskusji chyba ostatnio. Dziękuję.
W ogóle jestem pełen uznania i to nie jest z mojej strony ani ironia, ani kokieteria. Jestem pełen uznania z państwa detektywistycznych umiejętności. To znaczy, no nie ma w tym przesady, jeśli powiem, że ostateczny kształt być może mojego rządu jako premiera poznałem z mediów i ale po kilku godzinach, no pierw tak się zaśmiałem, się, no wiedzą więcej niż ja, a po kilku godzinach stwierdziłem, że wasza wiedza jest rzeczywiście niezwykle precyzyjna, mimo że ja chyba zachowywałem się radykalnie dyskretnie wobec państwa, także naprawdę uznanie, no respekt. To muszę powiedzieć, że ta robota dziennikarska w tym przypadku na pewno była bliska perfekcji, ale ja się też zobowiązałem, że jeśli dojdzie do tego drugiego kroku, gdzie Sejm będzie o tym decydował, to chciałbym tak czy inaczej oficjalnie informację na ten temat przekazać na sali sejmowej. Dobrze państwo rozumiecie. Ja uważam, bo nie chcę w żaden sposób dotknąć koalicjantów, żeby nikt Ja nie chcę wychodzić przed szereg, bo to musi być bardzo no, taki zespół. No, nie chcę już piłkarskich porównań używać, no, ale robiący lepsze wrażenie niż nasza kadra w ostatnich meczach. I kwestie zdrowia i edukacji też uważam za rozstrzygnięte. O, nazwijmy to w ten sposób. Może nie wszyscy będą szczęśliwi, ale wiadomo, że to wymaga bardzo poważnych kompromisów. Ja naprawdę dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, czy ustawa przywracająca legalną aborcję z tymi naszymi zastrzeżeniami, 12 tydzień, no to co jest wszystko w projekcie ustawy, czy ona zyska większość w parlamencie. Jak Państwo zauważyli, myśmy to uczciwie powiedzieli i wyborcy też to wiedzieli. Ja nie mogę złego słowa powiedzieć ani o Szymonie Hołowni, ani o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu w tej kwestii, bo mam inne zdanie niż oni, ale oni swojego zdania nie ukrywali w kampanii wyborczej. Tak jak myśmy nie ukrywali. Wszyscy, którzy oddali głos na Szymona Hołownię, na Władysława Kosiniaka-Kamysza, wiedzieli, że w sprawie aborcji tam jest idea powrotu do kompromisu, a następnie referendum. Nie ukrywali tego. Mówili to wprost. I dostali, jak wiecie, wynik, który daje im, tak jak każdej innej partii w tej zwycięskiej koalicji, każdy ma w jakimś sensie pakiet kontrolny. Musimy to też uczciwie nazywać po imieniu. My będziemy argumentowali. Ja wiem, że we wszystkich ugrupowaniach, we wszystkich, bez wyjątku ugrupowaniach, można znaleźć poglądy mniej czy bardziej no, progresywne czy otwarte na kwestie legalnej aborcji. Czy uda się przekonać do projektu aborcja legalna do 12 tygodnia? Czy będziemy szukali jako jedynego możliwego innego rozwiązania? Jedno jest oczywiste i to mogę powiedzieć w imieniu wszystkich partii, że sytuacja w tej kwestii poprawi się widocznie, szybko i radykalnie na korzyść polskich kobiet, niezależnie od tego, jakie końcowe rozwiązanie będzie możliwe na tym etapie. I nawet jeśli okaże się, że projekt ustawy, ten czy inny, nie znajdzie większości w parlamencie, to znajdziemy także inne metody i narzędzia, żeby los polskich kobiet radykalnie się poprawił, żeby wpływ na zdrowie, ciało kobiety, policjanta, księdza czy pisowskiego aparatczyka sprowadzić do zera. I żeby kwestia ciąży, macierzyństwa, bezpiecznej ciąży czy konieczności przerwania ciąży to była kwestia między ciężarną a lekarzem, a nie między proboszczem, PiS-em i prokuratorem. Do tego się zobowiązaliśmy i na pewno tak będzie. Znaczy między innymi dlatego chcemy przeprowadzić te naprawdę szybkie, intensywne konsultacje z organizacjami pozarządowymi, bo to też będzie forma presji na pewne rozwiązania. Ale dzisiaj nie umiałbym odpowiedzieć, który z wariantów uzyska większość. Natomiast mogę odpowiedzieć, że bez ustawy także poradzimy sobie z większością problemów, które były tak dotkliwie odczuwane przez polskie kobiety.
Dzień dobry, Justyna Dobroszoracz, Gazeta Wyborcza, łamany chyba na detektyw teraz po tych pana słowach. Panie premierze, uchwały dotyczące praworządności, czyli tak zwany sposób na przywracanie praworządności. Czy pan jest zwolennikiem tego, żeby głosować w Sejmie po utworzeniu pana rządu uchwałę, która stwierdzi nieważność wyboru dublerów w Trybunale Konstytucyjnym? Wiemy, że jeden z sędziów dublerów, pan Muszyński, już de facto ogłosił, że on się nie zamierza wyprowadzać z gabinetu, więc pytanie o skuteczność tego rodzaju uchwał i czy ustawa będzie przygotowana i złożona o KRS-ie, dlatego że tu też się toczą dyskusje, między innymi z typowanym na ministra sprawiedliwości panem Bodnarem, czy skuteczna byłaby tego rodzaju uchwała, czy raczej musi być ustawa, nawet jeśli prezydent Duda ją zawetuje. Dziękuję.
W tej chwili naprawdę świetni ludzie pracują nad tym, w jaki sposób przywrócić praworządność ze świadomością, że niektóre z tych decyzji będą kwestionowane na pewno przez PiS, być może przez prezydenta, i przez niektórych prawników. Ze złymi i dobrymi tego skutkami mamy dzisiaj do czynienia z pewną strefą interpretacyjną. No weźmy pod uwagę choćby kwestię, pierwszą z brzegu, czyli znaczenie uchwały sejmowej. jako dokumentu, który zmienia rzeczywistość, który unieważnia jakiś typ decyzji z przeszłości. Były precedensy, jak wiemy. Nikt nie chciałby nadużywać tego typu metody, dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby najlepsi polscy prawnicy byli możliwie zgodni w interpretacji, co jest naruszeniem prawa, tak wprost i jednoznacznie, i na pewno takich narzędzi nie użyjemy. Natomiast tam, gdzie jest sfera interpretacji, będziemy szukali wszystkich dostępnych narzędzi po to, żeby przywrócić praworządność. Kłopot polega na tym, że PiS przez lata tak deformował demokrację, że pierw budował legalne narzędzia, dzięki którym mógł de facto ograniczać albo wręcz likwidować rządy prawa czy reguły demokracji w Polsce. I to też będziemy wyświetlać. Od tego będą też komisje śledcze, które pokażą, to nie jest pierwszy przypadek. Polska nie jest pierwszym przypadkiem, gdzie stosując metody demokratyczne, stosując metody legalistyczne, morduje się rządy prawa i demokrację. Znamy to z historii, nie będę tu udawał wykładowcy, ale z historii Europy znamy dziesiątki dramatycznych przykładów i wiemy dobrze, jak tragiczne sytuacje były konsekwencją takiego pojmowania demokracji. Czyli wygrywam wybory, zmieniam prawo pod własne interesy i tak buduję przepisy, żeby tak naprawdę unieważnić rzeczywiste reguły demokracji i praworządności. Kiedy mówię o ludziach, ja mam do nich zaufanie i wiem, że niezwykle pieczołowicie nad każdą naszą propozycją uchwały lub decyzji wykonawczej będą czuwać takie postaci jak pan profesor Adam Bodnar, jak szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki, jak człowiek, z którym będę bardzo blisko współpracował, pan Maciej Berek. Jak wiecie, mamy grono wybitnych prawników także wśród parlamentarzystów. I wszystko będzie przy otwartej kurtynie. Ale niech nikt nie spodziewa się miękkich rozwiązań. Znaczy wykorzystamy każdą prawną i zdroworozsądkową możliwość, żeby przywrócić praworządność i żeby dopaść i ukarać tych, którzy demokrację na oczach wszystkich Polaków gwałcili każdego dnia. Odpowiedzą za to, niezależnie od tego, jak bardzo uzbroili się w pewne narzędzia obrony. Znaczy nie mogą być spokojni.
To a propos, pan redaktor z TVP.
Dzień dobry, Adrian Borecki, Telewizja Polska. Chciałem poruszyć dwie kwestie. Na początku właśnie rozliczenia Trybunału Stanu. Państwo posłowie mówią, że chcieliby postawić prezydenta Dudę przed Trybunałem Stanu, że na to zasługuje. Jakie jest pana zdanie w tej kwestii? Czy zasługuje? Jeśli tak, to za co? Prosiłbym o konkretne przykłady. I druga kwestia, jeżeli chodzi o doniesienia Radia Z, które informuje, że jest pan umówiony ze swoimi ministrami tylko na rok, a następnie wyjedzie pan do Brukseli, aby zastąpić być może Ursulę von der Leyen na stanowisko. Czy złoży pan deklarację, że będzie pan premierem przez całe 4 lata i nigdzie pan nie wyjedzie na żadne unijne stanowisko?
Jedno z niewielu takich sensownych akcji czy decyzji premiera Morawieckiego w Europie było poparcie Ursuli von der Leyen na szefową komisji. 4,5 roku temu. Rząd polski, podobnie jak rząd węgierski, bardzo się zaangażowali w promowanie tej kandydatury. Akurat ja, jako szef Rady Europejskiej, wówczas kończący swoją kadencję, ja akurat byłem sceptyczny i akurat Ursula von der Leyen nie była moją kandydatką, tylko pana Morawieckiego i pana Orbana, między innymi. Ten obraz w Europie nie jest taki prosty, jakby chciała telewizja publiczna czasami przedstawić. Włącznie z wątkami niemieckimi. Tak, można by dużo opowiadać o polityce niemieckiej tego rządu, ale ponieważ ja nie mam obsesji na punkcie żadnego z partnerów europejskich, nie będę państwa tymi, a brzmiałyby sensacyjnie te informacje, co robił czasami Mateusz Morawiecki, żeby przypodobać się większym graczom w Unii Europejskiej. Ale odchodzi, zapomnimy o nim, dajmy mu już święty spokój. Nie wybieram się nigdzie. Czytałem te spekulacje. Wiem, kto je spinuje. Znam waszą propagandę, wasze oszczerstwa, które pod moim adresem rozpowszechniacie od wielu lat, o ucieczce, o tym, że interesuje mnie tylko pozycja w Brukseli. I tak, znaczy, przecież to wszystko przechodziliśmy. Ponieśliście klęskę wy, także wy w czasie tej kampanii, bo na szczęście większość Polaków wam nie uwierzyła. I teraz też nikt nie wierzy w tego typu spin, w tego typu propagandę. Ja już pomijam fakt, że wybory nowego szefa komisji będą miały miejsce dużo szybciej niż za rok. Więc ta kombinacja, że ja 400 dni, a po 400 dniach ja będę szefem komisji, jest nie tylko nieprawdziwa, ale też głupia. Znaczy tak bardzo niekompetentna. Trzeba trochę wiedzieć. Trzeba trochę wiedzieć. A proszę przekazać samemu, ale ja mówię raczej o autorach tego spinu. Tak, nie ma mediów bezbłędnych. Dziwię się, że w przeciwieństwie do waszych mediów, że czasami media prywatne też upowszechniają rzeczy niemądre, nieprawdziwe i które są oczywiście spinowane z pobudek politycznych. Za kilka tygodni oficjalnie Ursula von der Leyen dostanie wsparcie także od mojej partii politycznej na kolejną kadencję jako szefowa Komisji Europejskiej, ponieważ w sprawach polskich przez te lata pokazała, że akurat w tej kwestii Morawiecki miał rację, jest przyjaciółką Polski, polskich interesów, polskiej praworządności, więc jestem prawie pewien, znaczy nigdy nie ma stuprocentowej pewności, że będzie jeszcze przez 5 lat szefową Komisji Europejskiej. A ja w tym czasie będę, jak Bóg da i prezydent dotrzyma słowa i jak zdrowie pozwoli, będę w tym czasie zajmował się polskimi sprawami, także wami oczywiście i wszystkimi polskimi sprawami.
I dwa ostatnie pytania. Bardzo proszę.
A o Trybunale Stanu dla prezydenta?
Nie raz i nie dwa i nie 10 razy. I to też w tym czasie, kiedy byłem jeszcze poza polską polityką czasowo na wychodźstwie. Można by już się doktoryzować pewnie i pewnie nie jeden historyk, nie jedna prawniczka będą się doktoryzować na tych przypadkach, których prezydent Duda omijał albo wręcz naruszał przepisy konstytucji. I ja nie zmieniam zdania. Znaczy prezydentura Andrzeja Dudy, szczególnie jeśli chodzi o kwestie praworządności, sądu, to jest, ale też w ostatnim czasie, no ja mógłbym mówić o także innych sprawach, może mniej wywołujących emocje, ale które też są obok konstytucji, w najlepszym wypadku. Niektóre pomysły, także ustawodawcze prezydenta. Więc ja tutaj zdania nie zmieniam. Ale spekulowanie w sytuacji, kiedy potrzebna jest tak gigantyczna większość w parlamencie, żeby postawić prezydenta przed Trybunałem Stanu, to są... Ja nie mam czasu na to, debatowanie o tym, czy chciałbym kogoś postawić przed Trybunałem, skoro nie mam takiej możliwości. Jak wygramy za 4 lata wybory w taki sposób, który umożliwi nam i większość konstytucyjną i wykorzystanie wszystkich narzędzi parlamentarnych, to doczekamy się być może i tego. Ale na razie w tej kadencji nie ma o czym mówić.
Miłosz Kłoczek, TVP Info. Pytanie o media publiczne. To pierwsze pytanie. W jaki sposób Platforma chce zdemontować media publiczne, zwinąć te media, bo to jest zapowiedź, którą kolportują posłowie Platformy Obywatelskiej. Czyli jaki jest pana pomysł? Bo pomijam to, że pan może mieć inne zdanie, ale to nie leży w interesie publicznym. A jeżeli ma pan jakiś pomysł zgodny z prawem, to nie powinien pan mieć nic do ukrycia. A drugie pytanie o sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Najczęściej pada hasło, że przynajmniej 3 należy pozbawić tego mandatu, unieważnić ich wybór. W jaki sposób chcecie unieważnić wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali zgodnie z prawem wybrani, a później powołani przez pana prezydenta?
Jeśli chodzi o uporządkowanie sytuacji w mediach publicznych, sprawa jest prostsza niż się komuś wydaje, nie wymaga żadnych tajemniczych działań. Dowiecie się państwo w odpowiednim czasie, co te słowa oznaczają i jakie konsekwencje spotkają także osoby, które dopuściły do tego, że media publiczne w Polsce działały niezgodnie z misją, w jakim sensie wbrew konstytucji i oczywiście niezgodnie z misją i z przepisami prawa powszechnego. Więc proszę się nie martwić tutaj o moją skuteczność. To będzie zgodnie z prawem, tak jak my je rozumiemy, ale jak przez to my rozumiem także polskich prawników, polskich konstytucjonalistów, medioznawców i z całą pewnością będziemy tutaj skuteczni i jak się państwo domyślacie, nie będziemy się tutaj w żaden sposób wahać. Na pewno będzie ciekawie, to No będzie co oglądać i będzie co transmitować.
A dlaczego nie możemy poznać tego sposobu, skoro on ma być zgodny z prawem, jak pan deklaruje, już dzisiaj? Czemu pan to ukrywa cały czas przed nami?
Wie pan, ja już mam swoje lata. Jestem w tej polityce od 100 lat, a ciągle, wiecie państwo, ja się ciągle dziwię, kiedy słyszę funkcjonariuszy pisowskiej telewizji, ich sposób zadawania pytań, nawet zachowania na konferencjach prasowych. Ja ciągle nie jestem w stanie uwierzyć, że przez kilka lat coś takiego mogło się stać z mediami publicznymi. Ja bym tak naprawdę, tak, żeby państwa uspokoić, a pana pocieszyć. No, z całą pewnością jednym z powodów, dla których chyba nikt nie będzie żałował, że będziemy używali prawnych, twardych metod, jeśli chodzi o rozwiązanie kwestii mediów publicznych, jest to, co usłyszeliśmy ostatnio od waszego do niedawna pupila Tomka, agenta Tomka. Będziemy naprawdę bardzo zainteresowani. Patrzę na pana, też mnie aż ciekawość nurtuje i wolałbym, żebyście wy przestali ukrywać, kto otrzymywał nielegalnie materiały od CBA. To jest idealny moment, wie pan, żeby teraz zacząć, bo i tak na komisji śledczej te pytania padną. I tak będziecie musieli państwo odpowiedzieć na pytania, kto nielegalnie odbierał informacje z prokuratury i CBA, upowszechniał w mediach te informacje, więc te insynuacje, że ktoś coś ukrywa, są nie na miejscu, szczególnie w wydaniu kogoś takiego jak pan. I chcę zapewnić państwa...
Proszę merytorycznie, a nie personalnie. Proszę wzbić się naprawdę...
Proszę wyjąć rękę, jak pan do mnie mówi. I proszę odstąpić od mikrofonu.
Pan nie jest dyktatorem, tylko jest pan kandydatem na premiera. Proszę
na pańskie pytania...
Zadaję pytania.
Na pańskie pytania już odpowiedziałem.
Jeszcze rzecznik?
Przepraszam bardzo, inne osoby chcą też zadać pytanie.
Panu już dziękujemy, panie redaktorze.
Twój czas minął twój czas.
Zadawaj pytanie. Dowie się pan. Pan na pewno się dowie w stosownym czasie.
Dzień dobry, panie premierze, Jan Kwietniewski, Gazeta Fakt. Ja chciałbym zapytać o, wspomniał już pan o panu Tomaszu Kaczmarku. Chciałbym zapytać o wiarygodność agenta Tomka. Czy pan uznaje, że to jest osoba wiarygodna, której należy ufać?
Znaczy, ja jestem ostatni, którego należy o to pytać. Ja nie wynajmowałem agenta Tomka. Proszę pana redaktora spytać, bo to jego ekipa, zdaje się, pracowała z agentem Tomkiem. Ja tylko, zainteresowało mnie to, że pan agent Tomek, jeśli dobrze rozumiem, złożył to doniesienie do prokuratury pod rygorem, wiadomo, prawnym, więc nie sądzę, żeby chciał ryzykować, bo jak państwo wiecie, status świadka koronnego mu nie pomoże, jeśli kłamie. A to będzie bardzo łatwo zweryfikować. Znaczy, ja też chcę powiedzieć, że wszyscy widzieliśmy to, co się działo w tak zwanej telewizji publicznej. Wszyscy widzieliśmy, że wykorzystywano materiały, do których dostępu telewizja publiczna nie powinna mieć. Wszyscy wiemy o tym. My to po prostu udokumentujemy. Czy pan agent Tomek będzie zeznawał i czy będzie zeznawał prawdę, to nie ma większego znaczenia. My także udokumentujemy. Wszystkie te rzeczy, które naruszały prawo, dobry obyczaj w wykonaniu funkcjonariuszy telewizji pisowskiej. Nie, ja wiem, że to, co akurat w sprawach, o których w tej chwili mówimy, czyli o tym, że istniały linki i bezpośrednia współpraca między politykami PiS-u, CBA, prokuraturą i niektórymi tak zwanymi dziennikarzami telewizji publicznej i telewizją publiczną, to wiem, że to są fakty. Natomiast co do agenta Tomka, to jest... Ja nie będę mu wydawał certyfikatu prawdomówności. Od tego jest prokuratura. Ale na pewno się dowiemy wszystkiego, co będziemy chcieli i co powinniśmy wiedzieć o tych 8 latach współpracy pisowskiej bezpieki i pisowskiej propagandowej telewizji. Dziękuję bardzo. Będę do państwa dyspozycji systematycznie.